Za 20 minut godzina 8, my pędzimy teraz do Brukseli albo do Strasburga, gdzie jest dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu w Brukseli oczywiście.
Wczoraj przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego krytycznie o wystąpieniu pana kandydata Polski do Komisji Europejskiej wypowiedział się pan profesor Zdzisław Krasnodębski. Powiedział, że Janusz Wojciechowski unikał odpowiedzi na pytania, mówił ogólnikami, nie był zadowolony z tego wystąpienia. Pan był, jest bezpośrednim świadkiem tego wystąpienia. Jakie pan ocenia?
Ja oceniam je bardzo dobrze, moim zdaniem było naprawdę merytoryczne. Odpowiadało temu, co powinno dziać się w przyszłości w rolnictwie. Co więcej, zawierało wiele gestów zarówno w stronę parlamentarzystów, przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Janusz Wojciechowski deklarował daleko idącą współpracę z komisją i szerzej z parlamentem, a także mówił o konieczności współpracy z rolnikami, organizacjami rolniczymi, co wcześniej poprzednim komisarzom, a jestem już parę lat w Parlamencie Europejskim, niespecjalnie się zdarzało, więc wydawało mi się, że to wystąpienie powinno być bardzo dobrze przyjęte. Zresztą, mówiąc szczerze, ponieważ uczestniczyłem w takim zamkniętym posiedzeniu koordynatorów Komisji Rolnictwa, to z tego wystąpienia był przygotowany list do pana Tajaniego, szefa konferencji przewodniczących komisji, bo taka jest procedura, więc ten list był w zasadzie listem pochwalnym z tego wystąpienia. Natomiast konkluzje, jakie nastąpiły, to były zadziwiające. To znaczy, nie ulega dla mnie wątpliwości, że tuż po przesłuchaniu jednak wiodące grupy polityczne doszły do wniosku, że przedstawicielowi rządu Prawa i Sprawiedliwości nie można dać takiego prezentu w końcówce kampanii wyborczej. No i uznano, że na tym etapie jeszcze poparcia nie będzie, stąd wydłużenie tej procedury, zaproponowanie kolejnych pytań do kandydata. One dzisiaj zostaną ostatecznie sformułowane. Te odpowiedzi na te pytania mają się pojawić w następnym tygodniu. No i później będą kolejne kroki, w tym najprawdopodobniej kolejne, już krótsze wysłuchanie, ale już po wyborach w Polsce. Więc nie ulega wątpliwości dla mnie, że podjęto decyzję polityczną, że no właśnie tego zielonego, przysłowiowego zielonego światła na razie kandydatowi z Polski nie można dać, bo byłby to za duży sukces rządu w końcówce kampanii wyborczej. I stąd ta procedura.
Bo kolejne przesłuchanie zapowiedziano 14 października.
To znaczy oficjalnie, panie redaktorze, jeszcze tego nie ma, no ale analizując regulamin działania parlamentu, wszystko wskazuje na to, że tak będzie. To znaczy wczoraj koordynatorzy, w tym także ja, zgodzili się, że jeżeli nie ma w tej chwili większości, no to będzie kontynuowana ta procedura. No właśnie i tym pierwszym krokiem tej dalszej procedury jest 5 pytań do kandydata, pytań pisemnych. One najprawdopodobniej dzisiaj wyjdą z komisji i ustaliliśmy wspólnie, że odpowiedzi na te pytania powinny się pojawić do wtorku w następnym tygodniu. I po zapoznaniu się z tymi odpowiedziami będzie kolejny krok. No a kolejnym krokiem, zgodnie z regulaminem, jest drugie wysłuchanie, tym razem już krótsze, półtora godzinne.
Czyli szanse Janusza Wojciechowskiego są uzależnione od wyniku wyborów w Polsce.
Chyba no wszystko wskazuje na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, więc nadzieje Platformy, że że będzie mogła dać jeszcze swojego kandydata po wyborach, są płonne. No ale nie ulega wątpliwości, że przychylono się do jej oczekiwań. Zresztą ze zdziwieniem na przykład odebrałem wczorajsze wystąpienie w końcówce już przesłuchania posła Kalinowskiego, który w dramatycznych słowach domagał się od kandydata, aby wyłączył rolnictwo z tej zasady zależności pomiędzy wypłatami z budżetu unijnego a praworządnością. Najpierw Platforma, w tym także poseł Kalinowski, bo tego domagała się frakcja EPL, naciskała na to, żeby tę zależność wprowadzić. Wprawdzie na razie dzieje się to na poziomie parlamentu, bo nie zgodziła się na to Rada. Ale rzeczywiście takie rozwiązanie zaproponowano i przegłosowano. A teraz ten sam poseł Kalinowski w dramatycznym wystąpieniu domaga się od kandydata wyłączenia wydatków na rolnictwo z tej zasady. To są rzeczywiście Himalaje hipokryzji.
I ciąg dalszy wspinania się na szczyty w Parlamencie Europejskim nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy i do usłyszenia.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk był gościem Poranka Wnet. To była rozmowa z Brukselą. Na zegarze 7:46. Jeszcze słońce ukrywa się za wzgórzem Wawelskim, a my posłuchamy zespołu The Police. A teraz gościem Poranka Wnet jest pan Piotr Dere, Polonia Christiana. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Mówiliśmy o tym, co zdarzyło się w Mińsku, a teraz porozmawiamy o Mińsku i o Moskwie. Jak wygląda proces integracji Białorusi z Rosją?
No właśnie, to jest sprawa, o której właściwie opinii publicznej w Polsce się nie informuje, a tymczasem jest możliwość taka, że 8 grudnia Rosja w sposób znaczący zbliży się do granic Polski, że już nie będziemy graniczyć wyłącznie z obwodem kaliningradzkim, ale z Rosją bezpośrednio na olbrzymiej powierzchni naszej wschodniej granicy. Oczywiście to brzmi odrobinę szokująco, prawda? Czy to znaczy, że faktycznie to Federacja Rosyjska będzie jakby pochłonie całkowicie Białoruś? No, tak chciałby oczywiście Władimirowicz Putin i do tego bardzo zdecydowanie dąży. Właśnie miał miejsce bardzo ciekawy fakt, mianowicie wczoraj ukazał się w prasie białoruski wywiad z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, który ujawnił, jak daleko idą postulaty Kremla. Oczywiście to o tym wiemy, prawda? Od dawna trwa ta integracja. 8 grudnia upłynie właśnie 20 lat od powołania państwa związkowego, w którego skład wchodzą obydwa te państwa. Oczywiście oprócz tego obydwa te państwa są w ramach integrującej się Unii Eurazjatyckiej, raczej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. To o tym wszystkim wiemy, prawda? Ale w dalszym ciągu, oczywiście w ramach Unii, państwa te mają zachować swoją indywidualność, zachować swoją podmiotowość, prawda? Ta integracja ma wymiar przede wszystkim ekonomiczny. I o ile akurat w ramach tej Unii Eurazjatyckiej sprawy nie idą do przodu tak, jak chciałaby tego Rosja, bo no, niewypełniane są tam kolejne terminy oddawania pewnych spraw, a więc Unia Eurazjatycka w dalszym ciągu nie jest namiastką nawet Unii Europejskiej, czyli taką konkurencją dla niej, prawda, którą sobie stworzyła Rosja, to naciski na Białoruś, aby poddała się tej daleko idącej integracji, są coraz silniejsze. No i w czerwcu tego roku miało miejsce bardzo istotne spotkanie. Ono było później kontynuowane i jakby najciekawszym nim było to, że utrzymywano w prawie całkowitej tajemnicy, co było przedmiotem tego spotkania, aż w końcu z początkiem września rosyjski dziennik Komersant ujawnił, że te ustalenia oznaczają bardzo daleko idącą Unię państwową. No przy zachowaniu teoretycznej tak naprawdę podmiotowości Białorusi idzie o tak ścisłą integrację przeróżnych instytucji, od sądownictwa przez wymiar skarbowy, etc., że praktycznie państwowość Białorusi będzie zlikwidowana. Oczywiście okazało się w tym procesie, że Aleksander Łukaszenka nie bardzo chce aby ta integracja była tak szybka i tak gwałtowna, no bo oczywiście idzie mu o zachowanie swojej władzy, przynajmniej do momentu, gdy uzna za stosowne ustąpić, ale Władimir Putin potrzebuje sukcesu, on wie, że jego czas powoli się kończy. I to z dwóch powodów. No, z powodów, nazwijmy to, biologicznych, ale także z powodów rosnącego niezadowolenia w Rosji, z przedłużających się rządów, które pogrążyły kraj w stan przynajmniej stagnacji takiej społeczno-ekonomicznej i wie, że potrzebuje znowu tego wyjścia do przodu, czegoś takiego, czym była aneksja Krymu, prawda? No wiadomo, że włączenie Białorusi, czy jakaś taka ściślejsza integracja Białorusi, ogłoszenie, że właściwie od tego momentu, od 8 grudnia Białoruś to już jest takie, jeszcze w dalszym ciągu państwo, ale już właściwie w zupełności prawie nasze, byłoby takim ogromnym sukcesem, byłoby czymś, można powiedzieć, na miarę pierwszego albo kolejnego kroku w celu odwrócenia tego, co na początku swojej prezydentury Władimir Putin określił jako największą katastrofę geopolityczną XX wieku, czyli demontażu Związku Sowieckiego.
A jest jakaś opozycja na Białorusi?
Oczywiście, że opozycja oczywiście jest, ale bardzo ciekawe, ukazał się ostatnio taki artykuł białoruskiego komentatora publicysty, który twierdzi, że pomimo istnienia oczywiście opozycji, pomimo istnienia bardzo poważnych sił, które opowiadają się w dalszym ciągu, po pierwsze za niepodległością tego państwa, a nawet więcej, za jej pogłębianiem, za jej umacnianiem, za jakimś takim odzyskiwaniem tożsamości, bo przypomnijmy, to jest państwo, które boryka się z ogromnym problemem tożsamości, prawda? Niezakorzenione w historii, tak naprawdę miotające się gdzieś pomiędzy tradycjami Wielkiego Księstwa Litewskiego a tradycjami partyzanckich sowieckiej na Białorusi, bo tak naprawdę ta ideologia państwowa, nie wie, ta oficjalna, mniej więcej do tego się odwołuje. Więc są takie siły, które pracują na tym, aby ta tożsamość białoruska, ta nowa tożsamość się wypracowała i rzeczywiście, aby stała się podstawą takiego, można powiedzieć, ukształtowania się w pełni narodu białoruskiego, którego w takim sensie jak narodu polskiego właściwie jeszcze nie ma, prawda? To nie jest naród, można powiedzieć, historyczny, który ma ogromne tradycje swojej państwowości, prawda? I oczywiście taka opozycja jest, ale ten ów publicysta, o którym wspomniałem, udowadnia, że większość Białorusinów milcząco przyjęłaby aneksję swojego państwa, że właściwie by się z nią pogodziła, że właściwie nie miałaby przeciwko niej nic specjalnie, dlatego że jakby owszem, identyfikuje się przynajmniej do pewnego stopnia z Białorusią, ale równie dobrze może identyfikować się z Rosją, bo żyje kulturą nie białoruską, a rosyjską. Mówi językiem nie białoruskim, a rosyjskim, więc korzysta z tamtejszych mediów, jakby kształtuje się pod ich wpływem, więc mogłoby się okazać, że te ewentualne ta opozycja nie wykrzesałaby z siebie zbyt takiej gwałtownej siły i mogłoby to zostać, ten ewentualny protest, faktycznie stłumiony siłą. Oczywiście można spytać, no dobrze, no ale a gdzie opinia międzynarodowa? Przecież nawet Putin, on musi z tym się liczyć, prawda? On nie jest w stanie zdławić ewentualnych białoruskich protestów i utopić ich we krwi. Owszem, ale w sytuacji pokoju. A tymczasem świat znajduje się na krawędzi konfliktu globalnego i kto wie, co będzie później. Więc możemy bardzo się zdziwić 8 grudnia, bo ta integracja może faktycznie pójść o wiele dalej, aniżeli chce tego nawet Aleksander Łukaszenka.
Powiedział pan o integracji rozmaitych instytucji, a jak będzie z armią?
No oczywiście, armia białoruska jest oczywiście odrębną armią i jest bardzo silna, ale zauważmy, jak daleko poszło jej współdziałanie z rosyjską armią, prawda? No cały czas odbywają się te wspólne
manewry.
Ta integracja, one obydwie armie operują na tym samym sprzęcie, wydaje się, że odrębność armii białoruskiej polega przede wszystkim na jej odrębnym dowództwie, więc gdyby to było zlikwidowane, no armia białoruska już by nie istniała po prostu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Piotr Dere, Polonia Christiana, był gościem Poranka w net z Krakowa, ale teraz przenosimy się do budynku Pasty Studio w Warszawie i Łukasz Jankowski.